Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 39 porządku dziennego. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3806. Proszę przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, panią Kaję Urszulę Godek, o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo! W sierpniu 2014 roku w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu dokonano aborcji na dziecku z zespołem Downa. Dokonano jej metodą cięcia cesarskiego, a dziecko będące już na zaawansowanym etapie rozwoju urodziło się żywe. Ważyło około 600 gramów i samodzielnie oddychało. Nie udzielono mu żadnej pomocy, zostało włożone do inkubatora i przewiezione na oddział noworodkowy, gdzie personel otrzymał kategoryczny zakaz ratowania jego życia. Świadkowie, którzy poinformowali o sprawie media, wspominają, że krzyk wiezionego na sąsiedni oddział dziecka słychać było na całym szpitalnym korytarzu. Dziecko umierało bez pomocy 4 godziny. Pół roku wcześniej w szpitalu wojewódzkim przy ulicy Kamińskiego we Wrocławiu w wyniku aborcji poprzez indukcję przedwczesnego porodu przyszła na świat dziewczynka, również z zespołem Downa. Miała 6 miesięcy życia płodowego i także urodziła się żywa. Najprawdopodobniej na skutek tego, że jej narodziny odbyły się w obecności osób spoza personelu szpitala i byli świadkowie urodzenia żywego, dziecko, które jeszcze przed chwilą zabijano, zaczęto ratować. Zostało zaintubowane i otoczone opieką medyczną. Nieludzkie prawo pozwalające na zabijanie niepełnosprawnych dzieci zatriumfowało po miesiącu, gdy dziewczynka pomimo udzielonej jej pomocy zmarła. Wysoka Izbo, obywatelski projekt ustawy o ochronie życia i zdrowia ludzkiego od poczęcia został w ciągu niespełna 3 miesięcy podpisany przez przeszło 400 tysięcy Polaków. Wychodzi on naprzeciw oczekiwaniu społecznemu, aby objąć ochroną prawną każde dziecko, niezależnie od jego stanu zdrowia, pochodzenia bądź okoliczności, w jakich przyszło mu się znaleźć w prenatalnym okresie jego życia. Na przestrzeni ostatnich 4 lat jest to 3. próba zmiany prawa aborcyjnego przez grupę obywateli. Można więc powiedzieć, że postulat jest powtarzany, ponieważ poparcie dla niego utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie, a obywatele kolejny raz chcą, aby ustawodawca pochylił się nad ich oczekiwaniami. Osoby popierające projekt nie są, jak określił je kilka lat temu były prezydent Bronisław Komorowski, szkodnikami, ale świadomymi obywatelami domagającymi się zniesienia jednego z najbardziej barbarzyńskich i niesprawiedliwych praw wciąż funkcjonujących w Polsce. Prawa, które zezwala na rozszarpywanie, trucie, głodzenie i pozostawianie na pewną śmierć setek ludzi rocznie. A wszystko to odbywa się pod czujnym okiem lekarzy, których powołaniem jest wszak ratowanie życia ludzkiego. Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, prawo do życia jest fundamentalnym prawem człowieka. To z niego wywodzone są wszystkie inne, przysługujące ludziom prawa i wolności. Artykuł 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stwierdza: każdy człowiek ma prawo do życia i wolności i bezpieczeństwa swej osoby. Artykuł 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka stwierdza: nikt nie może być umyślnie pozbawiony życia, wyjąwszy przypadki wykonania wyroku sądowego skazującego za przestępstwo, za które ustawa przewiduje taką karę. Wreszcie artykuł 38 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jednoznacznie stwierdza: Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Wyłączenie spod tej gwarancji dowolnej grupy ludzi świadczy wyłącznie o prowadzeniu przez państwo polityki dyskryminacyjnej, typowej raczej dla zbrodniczych państw totalitarnych. Nienarodzone dzieci są obecnie najbardziej dyskryminowaną grupą społeczną w Polsce i na świecie. Dehumanizuje się je, nazywając je zlepkiem komórek, tkanką ciążową, produktem zapłodnienia czy pasożytem. Tego typu zwroty aż nadto przypominają retorykę nazistów i komunistów, którzy znienawidzone przez siebie grupy ludzi określali mianem podludzi, ludzkich szczurów, wszy czy karaluchów. Schemat jest zawsze ten sam. Aby dokonać zniszczenia grupy ludzi, trzeba w oczach społeczeństwa odebrać im ludzkie cechy. Osoby, które poparły nasz projekt, nie są, jak chcieliby zwolennicy aborcji, przedstawicielami zacofanego ciemnogrodu. Można powiedzieć, że jest wręcz przeciwnie. W oparciu o nowoczesną naukę, a w szczególności genetykę, wiemy, że w momencie zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik dochodzi do powstania nowej istoty ludzkiej, posiadającej unikalny kod genetyczny, pochodzący w połowie od każdego z rodziców. Wiemy też, że prawo jest sprawiedliwe tylko wtedy, gdy wszyscy ludzie są wobec niego równi. Również ci, którzy są na tym świecie, ale w łonach swoich matek. Na tym zasadzie można by zakończyć przemówienie. Niestety wokół obowiązującej obecnie ustawy aborcyjnej narosły liczne mity, które zadomowiły się w myśleniu wielu przedstawicieli klasy politycznej, skutecznie blokując tym samym możliwości poprawienia polskiego prawa. Przyjrzyjmy się im pokrótce i zobaczmy, czy bronią się one przed próbą obalenia. Mit pierwszy. Obowiązująca ustawa jest wynikiem kompromisu zawartego pomiędzy dwiema stronami sporu ideologicznego. Tymczasem w 1992 roku uchwalano ją w warunkach ostrej walki politycznej, w atmosferze nacisku wielu sił politycznych, a rozmaite lewicowe lobby dążyły do pozostawienia jak najszerszej możliwości zabijania dzieci. Już wtedy środowiska broniące prawa do życia dla każdego dziecka zgłosiły projekt w pełni chroniący życie, niestety przepadł on w sejmowych głosowaniach. Co więcej, już po wejściu w życie ustawy 7 stycznia 1993 roku, przez kolejne lata jej obowiązywania miały miejsce nieustanne próby jej zmiany ze strony sejmowej lewicy, która niewiele się przejmując rzekomym kompromisem, raz po raz usiłowała wprowadzić szeroki dostęp do zabijania dzieci. Pierwszy atak na ponoć kompromisową ustawę nastąpił już w grudniu 1993 roku ze strony feministycznych działaczy
parlamentarnych. Przepraszam, proszę pani, czy mogę panią prosić do siebie?
A czy może pan marszałek mówić do protokołu, do mikrofonu?
A czy mogę panią prosić? Czy mogę panią prosić? Czy mogę panią prosić? Czy mogę panią prosić? Pamiętam panią z poprzedniego występu. Słowo zabijanie nie jest na miejscu wobec tych, którzy mają inne poglądy. Proszę panią bardzo, aby prezentując projekt obywatelski zachowywała się pani z należytą wrażliwością i nie obrażała tych, którzy myślą inaczej. Zwracam się do pani z tą prośbą, a gdy idzie o panią poseł Marzenę Wróbel, będę musiał skorzystać z uprawnień regulaminu. Jeśli będzie mi pani uniemożliwiała prowadzenie posiedzenia Sejmu.
Panie marszałku, nie ma pan prawa. To jest zabijanie.
Proszę panią poseł Wróbel, pana proszę o zajęcie miejsca. I to natychmiast. Panie pośle, panie pośle Jaki, proszę o zajęcie, miejsca.
Chcę pana poinformować, że
proszę
nie
o... Proszę nie cenzurować. Czy mogę prosić pana posła Jakiego o zajęcie miejsca?
Proszę nie cenzurować.
A panią poseł Marzenę Wróbel proszę po raz kolejny i będę musiał zastosować odpowiedni artykuł, jeśli nie posłucha pani mojej prośby, o niepokrzykiwanie, wykrzykiwanie ze swojego miejsca w trybie nieregulaminowym i uniemożliwianie mi prowadzenia obrad.
Ja bym prosiła o
panią poseł, proszę mnie o nic nie prosić. Proszę mnie o nic nie prosić.
Ale dlaczego? No, czy jesteśmy w państwie...
Proszę pani, wyłączyłem w tej chwili pani mikrofon. Raz jeszcze powiem, że chciałem prosić, aby prezentowała pani projekt obywatelski z należytą wrażliwością i nie obrażała tych, którzy mają odmienne opinie. Odmienne racje należy prezentować w Sejmie z należytą wrażliwością, szanując swoje odmienne poglądy i opinie. Oto panią proszę, włączam mikrofon.
Ja mam nadzieję, że moje poglądy będą tutaj też szanowane. Pierwszy atak na ponoć kompromisową ustawę nastąpił już w grudniu 1993 roku ze strony feministycznych działaczek Parlamentarnej Grupy Kobiet. Był to druk sejmowy nr 157, a wnioskodawców reprezentowała Barbara Labuda. Ustawa została uchwalona w czerwcu kolejnego roku, a w życie nie weszła tylko ze względu na weto prezydenckie ze strony Lecha Wałęsy. Kolejna próba zmiany ustawy przychodzi w grudniu 1995 roku, gdy Koalicja Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy domaga się m.in. poszerzenia katalogu wskazań do aborcji o tak zwaną przesłankę społeczną, to jest możliwość zabicia dziecka, jeśli matka złoży oświadczenie o pozostawaniu w trudnej sytuacji życiowej lub osobistej. Była to de facto próba wprowadzenia aborcji na życzenie. Ustawa została uchwalona w sierpniu 1996 roku. Grupa senatorów zaskarżyła wówczas do Trybunału Konstytucyjnego zawartą w niej przesłankę społeczną, a Trybunał w maju 1997 roku uznał jej niekonstytucyjność. Co ciekawe, w uzasadnieniu orzeczenia Trybunał argumentował w taki sposób, że gdyby identyczną argumentację zastosować do pozostałych punktów dopuszczających aborcję, wszystkie one także zostałyby z ustawy wycofane. Po nowelizacji SLD-owskiej pozostało jednak w ustawie wiele poprawek w postaci sformułowań znacząco rozszerzających katalog możliwości aborcji, czyli de facto wyjmujących spod ochrony prawnej kolejne grupy dzieci. Jedną z ważniejszych zmian była zmiana polegająca na uczynieniu z zabicia dziecka, które do tamtego czasu było czynem zabronionym, choć nie karanym, usługi o charakterze świadczenia socjalnego, do którego można mieć prawo. Innymi słowy, dopuszczalność zamieniono w świadczenie należne każdemu, kto go zażąda. Zmianie uległa też preambuła, w której po raz pierwszy pojawiło się niejasne sformułowanie o prawie każdego do decydowania o posiadaniu dzieci, redukując tym samym dziecko do przedmiotu praw osób trzecich i odbierając mu podmiotowość. Zmian było jeszcze więcej, w tym chociażby zmiany poszerzające dostęp do aborcji ze względu na chorobę dziecka. Wszystkie one wpłynęły na kształt ustawy aborcyjnej na tyle, że o kompromisie z 1993 roku możemy w zasadzie zapomnieć. Ze zwolennikami zabijania dzieci nie ma kompromisu. Jeśli nie wprowadzi się pełnej ochrony życia, oni zawsze będą wykorzystywać istniejące przepisy do zwiększenia dostępu do aborcji. Mit drugi. Istnieją sytuacje, w których aborcja jest niezbędna dla ratowania kobiety. We wrześniu 2012 roku Komitet na rzecz Doskonalenia Opieki Medycznej nad Matkami zaprosił grupę panelistów, którzy stworzyli i udostępnili do podpisania ginekologom i położnikom tzw. deklarację dublińską. Główną tezą deklaracji, podpisanej przez ponad 1000 lekarzy, ginekologów i położników, jest oczywisty dla każdego rozsądnie myślącego człowieka fakt, że celowe zamordowanie nienarodzonego dziecka nie jest nigdy potrzebne, aby ratować jego matkę. W grudniu ubiegłego roku w British Medical Journal zostało opublikowane badanie przeprowadzone przez Międzynarodowy Zespół Lekarzy w 32 stanach Meksyku na przestrzeni 10 lat w celu ustalenia wpływu legalności aborcji na wskaźnik śmiertelności okołoporodowej. Wyniki badania jednoznacznie wskazały, że stany, w których aborcja jest legalna, charakteryzował również znacznie wyższy wskaźnik śmiertelności matek. O tym, że zakaz aborcji nie wpływa ujemnie na zdrowie kobiet, świadczy również fakt, że do krajów o najniższej śmiertelności okołoporodowej na świecie należą Chile, gdzie obowiązuje całkowity zakaz zabijania nienarodzonych, i Irlandia, gdzie jeszcze do niedawna taki zakaz obowiązywał, a obecnie aborcja jest tam stosunkowo ograniczona. Należy również zaznaczyć, że artykuł 2 składanego przez nas projektu wprowadza do kodeksu karnego dodatkowe gwarancje dla lekarzy podejmujących leczenie kobiety w ciąży, wyłączając spod zakresu przedmiotowego artykułu 152 kodeksu karnego przypadki spowodowania śmierci dziecka w wyniku działań leczniczych koniecznych dla uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej. Mit trzeci. Aborcja w Polsce jest zjawiskiem rzadkim i ściśle kontrolowanym. Tej tezie przeczą dane, jakie udało się pozyskać z Narodowego Funduszu Zdrowia, a które stoją w rażącej sprzeczności z raportem rządowym z wykonania ustawy aborcyjnej. Na rozesłane do wszystkich wojewódzkich oddziałów NFZ zapytanie o liczbę opłaconych przez Fundusz Aborcji odpowiedziało 9 z 16 oddziałów. Już z tych 9 odpowiedzi wynika, że NFZ opłaca znacznie więcej aborcji, niż by to wynikało ze sprawozdania rządowego składanego rokrocznie Sejmowi. Za lata 2010 do 2013 liczba aborcji wygląda następująco. 2010 sprawozdanie rządowe 641, z 9 oddziałów NFZ 2017. 2011 sprawozdanie rządowe 669, z 9 oddziałów NFZ 2582. 2012 sprawozdanie rządowe podaje 757 aborcji, 9 oddziałów NFZ w sumie 2501. 2013 rok w sprawozdaniu rządowym to 751 aborcji, z 9 oddziałów NFZ 2411. Któraś z instytucji podaje zatem nieprawdę? I zasadne jest pytanie, w jakim stopniu sprawozdania rządowe pokrywają się ze stanem faktycznym, skoro płatnicy składek finansują zabijanie znacznie większej liczby dzieci, niż by to wynikało z danych Ministerstwa Zdrowia. I kolejne pytanie, czy podpis premiera składany pod kolejnymi sprawozdaniami nie jest po prostu poświadczeniem nieprawdy? Rozdźwięk pomiędzy danymi z NFZ a sprawozdaniami rządowymi pokazuje także jeszcze jeden aspekt brutalnej aborcyjnej rzeczywistości. Państwo, pozwalając na zabijanie dzieci, zupełnie je odczłowiecza, także już nawet lekarzom i urzędnikom wszystko jedno, kogo i w jakiej liczbie się zabija. I w ten sposób Polska stacza się poniżej poziomu państw cywilizowanych, a nawet poniżej poziomu państw totalitarnych, bo nawet w Auschwitz-Birkenau więźniom nadawano numery obozowe i prowadzono ich dokładną ewidencję.
Proszę pani, wyłączam pani mikrofon w tej chwili. I chciałem po raz kolejny przywołać panią do porządku i powiedzieć, że te porównania, które pani czyni, one są niewłaściwe i nie mieszczą się absolutnie w tej normie, która powinna obowiązywać na sali parlamentarnej, porównania do obozów hitlerowskich, porównania do totalitaryzmu. Tych wszystkich, którzy myślą inaczej niż pani, są absolutnie niegodziwe i nie godzę się na to, żeby pani w ten sposób prezentowała projekt obywatelski. Proszę kontynuować.
Panie marszałku, ja czuję się odpowiedzialna za ludzi, którzy to podpisali. To nie jest tylko moja.
Proszę pani, ja nie kwestionuję niczego, co pani mówi, z wyjątkiem języka, jakim to pani przedstawia. Jest to język absolutnie obraźliwy dla tych, którzy myślą inaczej niż pani. Więc proszę o przyzwoitość języka. Tylko o to panią proszę. Proszę kontynuować.
Mit czwarty. Nie możemy zmieniać prawa, bo przyjdą zwolennicy aborcji i wahadło wychyli się na ich stronę. Zrobią aborcję na życzenie. Obecna ustawa chroni życie lepiej, bo dzięki zabijaniu określonych grup dzieci nie zabija się ich więcej. Tymczasem nie jest tak i nigdy nie było, że zwolennicy aborcji wyłącznie biernie czekali na ruchy zwolenników pełnej ochrony życia, aby próbować wprowadzić szerszy dostęp do aborcji. W rzeczywistości obecnie funkcjonująca ustawa nie jest tą samą, która została przyjęta w 1993 roku. Regulacja będąca aktualnie w mocy jest wynikiem nowelizacji uchwalonej 30 sierpnia 1996 roku głosami głównie SLD i Unii Pracy. Zmiana ta, przyjęta pomimo weta Senatu, a w zaskarżonym zakresie uznana przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjną, znacznie ograniczyła normatywne gwarancje prawa do życia, między innymi rozszerzając przesłanki dopuszczalności aborcji. Ustawa z 1993 roku znosiła karalność aborcji w niektórych przypadkach, nowelizacja z 1996 wprowadziła możliwość tzw. przerywania ciąży, interpretowaną jako prawo do aborcji. Atak na ustawę w 1996 roku pokazuje konkretny mechanizm. Aborcjoniści działają bez względu na to, czy zwolennicy pełnej ochrony życia dzieci składają projekty ustaw, czy tego nie robią. Bierna postawa ich rozzuchwala, zamiast temperować ich mordercze zapędy. Warto w tym miejscu przypomnieć kazus Hiszpanii za czasów premiera Zapatero, gdy wprowadzono prawo do zabijania poczętych dzieci na niespotykaną wcześniej skalę. Zezwolono na przykład na to, aby 16-letnim dziewczętom oferować aborcję bez zgody, ani nawet bez wiedzy ich rodziców. Dlaczego tak się stało? Czy hiszpańska lewica była przez kogokolwiek prowokowana? Absolutnie nie. Po prostu trafiła się okazja, by poszerzyć dopuszczalność aborcji, więc hiszpańska socjalistyczna partia robotnicza przepchnęła przez parlament swoje postulaty. Co więcej, wystarczy spojrzeć na sytuację krajów zachodnich, aby jasno zobaczyć, że wszelkie skrajnie lewicowe oraz ideologiczne projekty zmian w prawie były najpierw wprowadzane przy biernej postawie partii uważanych za konserwatywne, a potem już ich własnymi rękami. Agresywna postawa środowisk popierających aborcję z jednej strony, źle rozumiana chęć dialogu z nimi ze strony środowisk i partii konserwatywnych sprawiły, że zamiast powstrzymania zła mamy do czynienia z jego propagacją. Smutnym tego przykładem jest partia konserwatywna w Wielkiej Brytanii i premier David Cameron idący na rękę lewicy w najbardziej kluczowych dla życia i rodziny kwestiach. Obojętność i bierność w kluczowych kwestiach życia, małżeństwa i rodziny są jak widać szkodliwe i nierozsądne. Co więcej, w związku z obecnie przeprowadzoną rewolucją kulturową, mającą na celu zniszczenie rodziny i małżeństwa, są niewybaczalne. Mit piąty. Aborcja po gwałcie może być dobra dla kobiety. W 2013 roku Polskę odwiedziła Irene van der Wende, Holenderka, która abortowała swoje dziecko poczęte w wyniku gwałtu. Irene opisuje aborcję jako drugi gwałt, dużo gorszy od pierwszego. Mówi tak, aborcja w niczym mi nie pomogła. Ona była powtórnym i o wiele głębszym gwałtem na mojej osobie. Co ciekawe, Irene dowiedziała się później, że jej własne życie zaczęło się właśnie w wyniku aktu przemocy seksualnej. Przypadek gwałtu wykorzystuje się, aby utrzymać aborcję legalną, argumentując, że wprawdzie nie jest ona dobra, ale musi być dostępna. Że kobietom, które zeszły w ciąży w wyniku przymuszenia do stosunku, trzeba pozostawić możliwość zabicia ich dziecka. Pomija się jednak milczeniem to, że w przypadku gwałtu pod uwagę trzeba wziąć jeszcze jedną osobę, całkowicie niewinne dziecko, które ma prawo do życia. Istnieją na świecie miejsca, w których zabija się ofiary gwałtu, jakimi są zgwałcone kobiety, ponieważ dając się zgwałcić, zhańbiły swoją rodzinę. W Polsce skazuje się na śmierć dzieci poczęte w wyniku gwałtu, pomimo tego, że one także są ofiarami tego odrażającego czynu. Zgwałconą kobietę i jej dziecko powinno się otoczyć opieką, zaś gwałciciela surowo karać. Zabicie jednej z ofiar przestępstwa i nazywanie tego udzielaniem pomocy drugiej jest prawdziwą hipokryzją. Irene van der Wende, Rebecca Kiesling, Pam Stenzel, Tracy Joyce Shaw, Mary Radke, Valerie Gatto, ksiądz Louis Alfred Leon Armijos. To nazwiska tylko kilku osób, których życie zaczęło się w dramatycznych okolicznościach gwałtu i którzy o tym otwarcie opowiadają. Popieranie mordowania dzieci ze względu na okoliczności ich poczęcia to jak mówienie każdemu z wymienionych powyżej, że ich uśmiercenie powinno być bezkarne, a ich życie nie posiada żadnej wartości. Ewentualnie teraz, gdy się już narodzili, być może posiada jakąś wartość, ale chwilę przed narodzeniem jej nie miało. Powinien zostać im wymierzony najwyższy wymiar kary, kara śmierci, nie za winę ich samych, a za przestępstwa ich ojców. Przyznają Państwo, że takie myślenie nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością i zdrowym rozsądkiem. Amerykanka Liana Rebolledo, brutalnie zgwałcona w wieku 12 lat, przyznaje, że ciąża uratowała jej życie. Samobójstwo wydawało się jej szansą na ucieczkę przed ogromem cierpienia związanego z przemocą, której doświadczyła. Jednak świadomość, że jest w ciąży, powstrzymała ją przed targnięciem się na własne życie. Trzeba także zauważyć, że w przypadku tej przesłanki mamy do czynienia ze zmianą prawa ze strony środowisk lewicowych, ponieważ od 2008 roku obowiązuje jej poszerzona wersja autorstwa lewicowej działaczki i karnistki profesor Moniki Płatek, która czyn zabroniony przestała ograniczać wyłącznie do gwałtu, ale zakwalifikowała tu także na przykład współżycie, także dobrowolne, z osobą poniżej 15 roku życia. Najwyraźniej widzieliśmy to przy okazji sprawy 14-latki z Lublina, nazwanej przez media Agatą, która nie została zgwałcona, ale zaszła w ciążę ze swoim chłopakiem. Dziecko Agaty, pomimo tego, że nie zostało poczęte w wyniku gwałtu, straciło życie. Mit szósty. Przyjęcie projektu zakazującego zabijania nienarodzonych dzieci powoduje kolizję dóbr życia dziecka i życia matki względnie życia dziecka i prawa matki do samostanowienia. To stanowisko przewija się chociażby w opinii do projektu ustawy wydanej przez prokuratora generalnego. Sprawdźmy, czy faktycznie tak jest. Otóż prokurator generalny wydaje się nie zauważać, że proponowana nowelizacja dodaje do artykułu 152 Kodeksu Karnego paragraf 4, który chroni interes ciężarnej będącej w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, umożliwiając leczenie jej nawet wówczas, jeśli w wyniku tego leczenia straci życie dziecko w jej łonie. Nadto istnieje artykuł 26 paragraf 2 Kodeksu Karnego, który wprowadza zasadę podwójnego skutku, możliwą do zastosowania także w sytuacji zagrożenia życia ciężarnej. W wydanej przez Andrzeja Seremeta opinii dziwi także, że podważa on uprawnienie władzy państwowej do rozstrzygania konfliktów wartości. Jest to wszakże funkcja władzy ustawodawczej. Podobnie jak władza ta rozstrzyga konflikt wartości w przypadku zagadnienia choćby kary śmierci czy eutanazji, tak może i powinna rozstrzygać go w kwestii ochrony życia poczętego, a jeszcze nienarodzonego dziecka. Także kolizja dóbr, jaka według Seremeta zachodzi pomiędzy życiem dziecka i prawem matki do samostanowienia, faktycznie nie występuje, gdyż życie człowieka jest wartością nadrzędną wobec wszelkich innych dóbr. Mit siódmy. Możliwość aborcji z powodu choroby lub niepełnosprawności dziecka jest dobrodziejstwem dla rodziców takich dzieci. W rzeczywistości możliwość aborcji ze względu na niepełnosprawność jest narzędziem dyskryminacji zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Otóż ustawa, która wydziela określoną kategorię ludzi i pozwala na ich zabijanie, powoduje, że na takie osoby zaczyna się patrzeć jak na ludzi drugiej kategorii. Także ich rodziców postrzega się jako osoby nieodpowiedzialne, które w porę nie zadbały o to, aby poprawić swój los, jako osoby, które nie zabijając zawczasu własnych dzieci, nie zadbały o siebie. Gdy w marcu 2014 roku na sejmowym korytarzu rozpoczął się protest rodziców niepełnosprawnych dzieci, ludzie ci stali się ofiarą niebywałej nagonki lewicowo-liberalnych mediów. Wśród wielu wypowiedzi dyskredytujących uczestników protestu znalazła się i taka, która doskonale obnażyła, komu i do czego służy aborcja ze względu na niepełnosprawność. Pewien znany lewicowy dziennikarz zaczął wówczas sugerować, że świadczona przez państwo pomoc powinna być różnicowana pod kątem tego, czy rodzice dowiedzieli się o chorobie dziecka przed jego narodzinami, czy już po nich. Bynajmniej nie było to przejęzyczenie, gdyż swoją tezę powtórzył dwukrotnie w dwóch różnych mediach. Ja nie chcę tu rozstrzygać, jak należy patrzeć na problem zasiłków, czy jest to tylko problem ich wysokości, czy ogólna niewydolność całego systemu pomocy społecznej. Tak, z pewnością w zależności od poglądów na rolę państwa i funkcje, jakie winno spełniać wobec jednostki, zdania w tej sprawie będziemy mieli podzielone. Zwracam jednak uwagę na fakt, że protestujących rodziców potraktowano jak podludzi, najpierw składając im obietnice bez pokrycia, potem ich nie realizując, a następnie próbując przerzucić na nich odpowiedzialność za to, że ich dzieci są bardziej wymagające. Ta pogarda to praktyczny skutek obowiązującej ustawy aborcyjnej. Dyskryminacja matek niepełnosprawnych dzieci ma miejsce także w trakcie prowadzenia kolejnych ich ciąż. Jeśli taka kobieta odmówi poddania się badaniom będącym podstawą do ewentualnego wykonania aborcji, a badania te same w sobie nie są bezpieczne dla rozwijającego się dziecka, wymaga się od niej podpisywania oświadczeń o znajomości ryzyka wystąpienia u dziecka wady i podpisu pod odmową. Można więc rzec, że matki niepełnosprawnych dzieci są przymuszane do przeprowadzania nie do końca bezpiecznej diagnostyki prenatalnej, która pomaga państwu w eliminacji niemile widzianych chorych dzieci, a która dla innych kobiet nie jest obowiązkowa. Co ciekawe, pogląd, że zabijanie niepełnosprawnych dzieci to dobro dla ich rodziny, głosi na przykład wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka, osoba w stosunku do której sądy dwóch instancji stwierdziły, że uzasadnione jest mówienie, że jest na liście płac przemysłu aborcyjnego, uniewinniając tym samym autorkę tych słów, Joannę Neifeld. To właśnie Wanda Nowicka, która przedstawia się jako adwokat kobiet, przez lata kierowała skrajnie lewicowymi organizacjami zasilanymi kilkuset tysięcznymi grantami od firm zarabiających na dostarczaniu aborcji lub środków służących do jej wykonywania. Przypadek ten pokazuje, że promotorzy aborcji, udający adwokatów rodzin, wykazują się niebywałym zakłamaniem, bo ich sponsorami i zleceniodawcami nie są rodziny. Wysoka Izbo, Aleksander Fredro pisał: naród, który nie ma siły i woli powiedzieć łotrom, że łotry, nie wart być narodem. Państwo nieoparte o wartości gnije i przestaje wypełniać swoje zadania. W tym państwie zawodzą instytucje. Prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich ramię w ramię bronią możliwości zabijania bezbronnych, niczemu niewinnych dzieci.
Proszę pani, przerywam panią po raz kolejny. To, co pani powiedziała, nie ma dla mnie znaczenia, czy pani kończy, czy pani nie kończy. Znaczenie ma dla mnie to, co przed chwilą słyszałem, która oskarżyła pani przedstawicieli władz naszego kraju i Polski o sprzyjanie zabijaniu dzieci. Wierzyć mi się nie chce, że ci, którzy podpisywali projekt obywatelski z dużą wrażliwością i w dobrej wierze, upoważnili panią do przemawiania tego rodzaju językiem. A pan, proszę nie kontynuować, ja pani powiem, kiedy będzie mogła pana kontynuować, dlatego że w tej chwili pan poseł Patryk Jaki uniemożliwia mi prowadzenie posiedzenia Sejmu i sięgam do regulaminu, bo muszę być tu stanowczy wobec tego rodzaju zachowań. Zwracam panu uwagę, zgodnie z regulaminem, że zakłóca pan obrady Sejmu. I za chwilę będę musiał sięgnąć po kolejne fragmenty regulaminu Sejmu, a stają się one wciąż bardziej drastyczne. Więc informuję pana o tym, jeśli proszę nie dyskutować. Więc sięgam po kolejny punkt regulaminu wobec pana posła Patryka Jakiego. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ustęp 3 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku. A za chwilę będę musiał sięgnąć po jeszcze bardziej drastyczną formułę. Teraz nie ma pan możliwości składania wniosku formalnego, dlatego że przemawia i nie skończył swojej jeszcze wypowiedzi, nie skończyła jeszcze swojej wypowiedzi przedstawicielka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Proszę panią o kontynuowanie wystąpienia, biorąc pod uwagę te prośby, które pod pani adresem skierowałem.
Szanowni Państwo, w kwietniu 2007 roku w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie udało się zamieścić przepisu anulującego obecną ustawę aborcyjną. Niedługo później rozpisano nowe wybory, a potem rozpoczęło się 8 lat złych dla Polski. Przyszedł też inny kwiecień, gdy mogliśmy na własne oczy obserwować, jak funkcjonuje państwo, którego podwaliną zawczasu nie uczyniono moralności. I gdy zobaczyliśmy, że brak ochrony i szacunku dla życia tych najmniejszych w krótkim czasie prowadzi do braku ochrony i szacunku także dla tych największych. Głęboko wierzę, że wśród państwa posłów jest wiele osób pragnących Polski silnej, przyjaznej obywatelom, mądrej i dumnej. Osób, które są w stanie przeciwstawić się środowiskom lewicy, agresywnym wobec zwykłych ludzi. I osób, które są gotowe ochronić najbardziej bezbronnych przed okrutną śmiercią. Przywrócenie prawa do życia dla każdego dziecka jest fundamentem, od którego trzeba zacząć odbudowę naszego kraju, po to, abyśmy wszyscy mogli się cieszyć równością wobec prawa i tworzyć wspólnotę opartą na wartościach. Dziękuję za uwagę.
Pan poseł Patryk Jaki, w jakim trybie? Proszę bardzo, z wnioskiem formalnym pan poseł Patryk Jaki.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym pana poinformować, że pana zachowanie zgłoszę do Komisji Etyki i powiem panu dlaczego. Ponieważ nazywanie aborcji zabójstwem to jest definicja, którą postawił między innymi Jan Paweł II, który mówił tak. Dzieciobójstwem.
Proszę pana, wyczerpuje pan teraz
ja chcę uzasadnić
już
swój wniosek. Ja chcę...
normę wniosku formalnego.
Ale chcę
złożył pan wniosek formalny
panie marszałku.
Też w zasadzie powinien pan go złożyć nie z Trybuny Sejmu, tylko do Komisji Etyki od razu. Ale dobrze, niech tak będzie. Poinformował mnie pan, że sprawę mojego prowadzenia w tym punkcie, kiedy przeciwstawiałem się temu językowi mało wrażliwemu w tej sprawie, kieruje pan do Komisji Etyki. Dziękuję panu serdecznie.
Ale jeszcze jeden mam wniosek formalny.
To proszę o złożenie drugiego wniosku formalnego.
Chciałbym prosić o zwołanie Konwentu Seniorów, żeby zajęła się pana skandalicznym zachowaniem, bo chcę panu powiedzieć, że dokładnie takiej samej definicji, jak używała dzisiaj przedstawicielka wnioskodawców, używał Jan Paweł II. Pan stosując te standardy, wyrzuciłby z tej mównicy Jana Pawła II. Niech się pan zastanowi nad swoim zachowaniem. My mamy prawo do używania takich słów, jakie
proszę
uważamy...
Proszę pana, to już nie jest wniosek formalny, apelowanie do prowadzącego obrady, więc to wykracza poza regulamin.
Chcę pana poinformować, panie marszałku,
Proszę pana, bo zaraz wyłączę panu mikrofon. Nie musi mnie pan informować.
Mam prawo uzasadnić swój wniosek, tak czy nie? Regulamin.
Wyłączyłem panu mikrofon i teraz ja pana poinformuję, że nie ma takiego trybu jak informowanie prowadzącego obrady. A pan teraz rozpoczął wypowiedź, że chce pan poinformować mnie o czymś. Nie ma takiego regulaminowego trybu. Złożył pan dwa wnioski formalne, choć ten jeden był taki dość dziwny. Drugi wniosek jest poprawny o zwołanie Konwentu Seniorów. Tę pana prośbę przekażę na jutrzejszym konwencie, który się odbędzie. Dobrze? Proszę pana, proszę o wniosek formalny. Wyłączam panu mikrofon i wierzę, że tym razem dochowa pan szczególnej staranności przy formułowaniu wniosku formalnego.
Czyli jeszcze raz powtórzę swój wniosek formalny. Mój wniosek formalny dotyczy tego, aby zwołać Konwent Seniorów i pouczyć pana marszałka, żeby nie cenzurował wypowiedzi, które mu się nie podobają. Ponieważ nazywanie aborcji w taki sposób, jak nazwała przedstawicielka wnioskodawców, jest to dość powszechne stosowanie stosowanie tej definicji w mojej ocenie absolutnie uzasadnione, w ocenie Kościoła katolickiego również uzasadnione. I nie będzie tak, panie marszałku, i wy, przedstawiciele lewicy, że będziecie zabraniali nam wygłaszać poglądów Kościoła katolickiego na tej sali. Ja wiem, że bardzo byście chcieli, ale chcę i pana marszałka poinformować, że czasy PRL-u już się skończyły. Ja wiem, że chcielibyście tak jak kiedyś stosować cenzurę, ale cenzura się zakończyła.
Więc teraz, jeśli mogę zwrócić się do pana z taką prośbą. Proszę nie insynuować rzeczy, które nie miały tutaj miejsca. Ja wnosiłem tylko o wrażliwość języka, ale widocznie pan może niedokładnie słuchał tego, o czym mówiłem. Dziękuję panu i teraz pani poseł Beata Kempa chciała jeszcze zabrać głos. Rozumiem, że też w sprawie formalnej. Bardzo proszę.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, jako wiceprzewodnicząca Klubu Zjednoczonej Prawicy chciałam wnieść o przerwę, zwołanie Konwentu Seniorów. I panie marszałku, jest taka instytucja w każdym postępowaniu, i karnym, i cywilnym, i każdym innym, również administracyjnym. To jest instytucja wyłączenia się z postępowania, jeżeli ktoś nie potrafi być obiektywny. I to jest dobra instytucja. Ona pozwala w sytuacji, kiedy pan jako osoba prowadząca, jako osoba, która ma tutaj czuwać nad rzetelnością tych obrad, ale jednocześnie przypominając panu, i słusznie zwrócił na to uwagę pan poseł Patryk Jaki, że jest dawno po 89 roku i że po to walczyli polscy opozycjoniści, ginęli, wielu z nich zostało zamordowanych, jak na przykład błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, żebyśmy tu między innymi z tej mównicy mogli głosić swoje poglądy. I jeśli pan prosił o wrażliwość, to rozumiem, że prosił pan o wrażliwość lewicową. Ale ta część strony sceny politycznej i Wysokiej Izby, no tej wrażliwości nie ma. I w tej sytuacji dzisiaj musimy bronić tych, którzy, panie marszałku, mieli prawo przynieść tutaj poglądy tych, którzy podpisali, ale z tego co wiem, takich osób jest dużo więcej. Ponad 500 tysięcy podpisów. I oni dzisiaj tu chcieli te poglądy swoje wyrazić. I chciałam powiedzieć, że mieli do tego pełne prawo. Nawet jeżeli używali słów, które moim zdaniem nie były mocnymi słowami, tylko były adekwatne do wyrażania faktów, sytuacji. A że to boli, panie marszałku. Że ktoś chce zakrzyczeć własne sumienie. No to jest instytucja wyłączenia się od prowadzenia obrad. I można było tego dokonać. Mógł prowadzić po prostu inny marszałek, który szanuje nasze prawa. I proszę na to zwrócić uwagę. I jutro
dziękuję
na pewno
pani
będę, panie marszałku,
dziękuję
obecna.
Dziękuję bardzo. Proszę zmierzać
będę
do końca
obecna
swojej
obecna na konwencie seniorów. I powiem jeszcze jedną rzecz, że nie wolno, panie marszałku, jeśli chce poseł zgłosić wniosek o przerwę, o zwołanie konwentu, tak jak chciał zgłosić pan poseł Patryk Jaki, zanim zgłosi, pan już go ukarał. No nie można w taki sposób. I bardzo pana proszę o to, że jeżeli ma pan problem z powstrzymaniem emocji, trzeba zrezygnować z funkcji. Dziękuję bardzo.
I o zabranie głosu proszę panią poseł Marzenę Dorotę Wróbel, posłankę niezrzeszoną. Bardzo proszę panią poseł.
Panie marszałku, Wysoka Izbo. Na wstępie pozwolę sobie jednak na uwagę, że zachowanie pana marszałka było skandaliczne i nie licuje z godnością Wysokiej Izby. Cenzurowanie wypowiedzi osób, które reprezentują obywateli, to nie jest pańska rola. Jeśli pan nie jest w stanie w sposób przyzwoity prowadzić obrad, to należy się z tych obrad wyłączyć. A to, co pan tutaj zrobił, było po prostu
przerwę
nieprzyzwoite.
Pani, przerwę
nieprzyzwoite
pani, a jeśli pani haniebna. Nie przerwie, wyłączę pani mikrofon i właśnie to czynię. Nie życzę sobie, aby pani mówiła na mój temat nieprawdę. Ani razu nie przedstawiłem swojej opinii, ani razu swojej emocji w tej sprawie. Protestowałem tylko z wrażliwością, prosząc o wrażliwość i o to, by nie pomawiano o nikczemność i o sprzyjanie zabijaniu tym, którzy prezentują, raz jeszcze mówię, inne poglądy niż przedstawicielka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Tylko to włączam pani mikrofon i bardzo proszę o kontynuowanie swojej wypowiedzi.
Panie marszałku, to co pan zrobił przed chwilą było kolejną nieprzyzwoitością. Pan może się bronić na posiedzeniu Komisji Etyki. Natomiast nie ma pan prawa cenzurować nie tylko wnioskodawcę, ale także posła. Pan nie ma takiego prawa. I proszę się tego nauczyć. Pan jest primus inter pares, ale jest pan pierwszy między równymi. Proszę o tym pamiętać. Nikt pana na marszałka w bezpośrednich wyborach nie wybrał. Więc pan nie ma tej nadrzędnej roli, którą pan sam sobie
pozwoli,
przypisuje.
Pani poseł, czy mogę panią prosić? Tak, oczywiście. Proszę zatrzymać czas i z całą pewnością będzie pani mogła mówić dużo dłużej. Chciałem przypomnieć pani, że właśnie od dłuższego czasu rozpatrujemy 39 punkt porządku dziennego i jest to pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw. Prosiłbym panią, aby zechciała pani mówić na temat. Włączam pani mikrofon. Bardzo proszę.
A ja bym bardzo pana marszałka prosiła, żeby więcej swoją osobą jakby nie zajmował tutaj audytorium. Pan z pokorą powinien odnosić się do tego, co na temat pańskiego zachowania mówią posłowie.
Pani poseł, zwracam się do pani, szanowna pani poseł.
Znowu pan przerywa.
Szanowna pani poseł. Chciałem pani przypomnieć, że od dłuższego czasu rozpatrujemy 39. punkt porządku dziennego, a jest to pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw. Bardzo bym panią poseł prosił, aby zechciała pani mówić na temat. Uprzejmie proszę o kontynuowanie swojej wypowiedzi.
Miarą naszego człowieczeństwa jest to, jak się odnosimy do osób starych, chorych, ale także tych najbardziej bezbronnych, tych, które się znajdują w łonie matki. Te osoby paradoksalnie w świetle naszego prawa są często najbardziej zagrożone. Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae stwierdził, że życie ludzkie zaczyna się od chwili poczęcia i trwa aż do naturalnej śmierci. I że człowiek, który zrodził się, który został poczęty, nie jest już niczyją własnością. Nie jest własnością matki, nie jest własnością ojca, nie jest własnością państwa i na pewno nie jest własnością posłów. Dlatego to, co dzisiaj w tej dyskusji mówiła lewica, zwłaszcza pan Bak,
było
najzwyczajniej nieprzyzwoite. Nieprzyzwoite. Pan nie ma moralnego prawa do tego, żeby kogokolwiek oceniać, bo pan nie ma kwalifikacji do takich ocen. Ja mówię, odnoszę się do konkretnego tekstu.
Pani poseł, przepraszam bardzo.
Proszę mi nie skracać mojej wypowiedzi.
Zwracam się z prośbą do pana posła Kwiatkowskiego i do pana posła Balta, aby nie przerywali wypowiedzi pani posłanki Wróbel. Pani poseł, proszę kontynuować.
Proszę mi doliczyć czas, który mi
zadał. Z całą pewnością to uczynię, co zapowiedziałem wcześniej.
W polskim prawie aborcja niestety jest dopuszczalna w 3 przypadkach, ale ze statystyk, które otrzymujemy co roku, wynika, że ponad 90% dokonywanych aborcji jest dokonywanych ze względu na przesłankę eugeniczną, czyli dlatego, że dziecko jest po prostu chore. I nikt mi nie wmówi i nikt nie wmówi wielu milionom Polaków, że prawo do aborcji jest prawem kobiety. Aborcja okalecza kobietę w każdy możliwy sposób. Okalecza fizycznie, okalecza psychicznie. Kobiety, które dokonały tego aktu, cierpią często przez całe życie. Ja nie wiem, gdzie państwo się poruszaliście, skoro nigdy chyba nie rozmawialiście z takimi osobami, bo ja rozmawiałam i wiem, jaka to jest trauma, jaką traumą jest pozwolenie na to, żeby z łona kobiety zostało wyjęte jej dziecko. Z czymś takim nikt kto funkcjonuje czy chce funkcjonować normalnie, później nie może sobie poradzić. Więc proszę nie mówić, to jest nieprzyzwoite sugerowanie, że aborcja jest jakimkolwiek prawem kobiety. Aborcja okalecza kobietę i jest barbarzyństwem. Lewica twierdzi, że niewyobrażalnym cierpieniem jest życie kalekich dzieci. A skąd państwo wiecie, co odczuwają dzieci wtedy, kiedy są wyciągane z łona matki? Skąd państwo wiecie, że te dzieci nie cierpią? Na jakiej podstawie tak twierdzicie? Co mi pan tutaj pokazuje czas? Trzeba mi było nie przerywać, panie Balt. Trzeba mieć trochę przyzwoitości,
szanowna
żeby
pani poseł,
otworzyć się na argumenty
szanowna
innych
pani
ludzi
poseł,
i słuchać ich z
ja dysponuję
uwagą.
Tutaj czasem i panie pośle Balc, proszę nie wyręczać prowadzącego obrad. Pani poseł, proszę kontynuować.
Przedstawicielki wnioskodawców wtedy, kiedy przedstawiała dramatyczne przykłady dzieci abortowanych, które umierały często przez kilka godzin. Pana to nie interesowało. Pan tutaj siedział i plotkował i śmiał się. Jak pan śmie w tym układzie kogokolwiek oceniać? Przyzwoitości. Najlepiej by było, gdyby lewica po prostu milczała.